Miejscowość Długie. Tutaj przyjechali ludzie, którzy
kiedyś w coś wierzyli i mieli możliwość przede wszystkim sprawdzić się. W trudnych, ciężkich czasach, przecież wiadomo, system totalitarny, komuna, wiemy wszyscy, jak to wtedy wyglądało.
Jarosław Porwich, działacz Młodzieżowego Ruchu Oporu i Ruchu Młodzieży Niezależnej, przewodniczący Gorzowskiego Zarządu Solidarności.
Mają też możliwość podczas rozmowy wyjaśnić pewne nieporozumienia, które funkcjonowały przez długie lata, bo urodziło się w tamtym okresie, trzeba przyznać, parę konfliktów.
Radio Zachód przedstawia Czas Bohaterów. Reportaż Cezarego Galka.
Przed mocą Twoją się ukorzę.
Wystarczy pewne rzeczy sobie po prostu wyjaśnić. I to już będzie wielki sukces. Ja będę wtedy już zadowolony z tego, że udało się zespolić, skonsolidować to środowisko Solidarności, bo o to mi między innymi chodzi, organizując tę imprezę.
Dlaczego tak późno w takim razie? Przecież Polska wolna to już jest kawał czas.
Ja jestem szefem Solidarności Gorzowskiej dopiero od roku. Lepiej późno niż wcale. No. Co by kto nie mówił, jednym z aktywniejszych środowisk solidarnościowych w kraju. Oczywiście nie możemy się przyrównywać na pewno do Krakowa, do Gdańska, do Warszawy. Natomiast wydaje mi się, że byliśmy dużo aktywniejsi niż załóżmy Solidarność Szczecińska, Poznańska. My jesteśmy z tego dumni i tutaj nie należy o tych rzeczach zapominać.
Widzę, że ci, którzy przyjechali, to już ludzie, którzy mają swoje lata i swoją historię. Czy jest to tylko spotkanie weteranów, czy jest to tylko spotkanie, aby porozmawiać i ewentualnie pewne zaszłości wyjaśnić, czy też coś z tego więcej wynika?
Muszę powiedzieć, chociaż nie chciałbym dokonywać takiego podziału, ale generalnie środowisko solidarnościowe dzieliło się na dwie części. Na tak zwanych, jak my to określaliśmy, ludzie młodzi, bo ja miałem wtedy 16, później 18 lat. Na tych starych, którzy działali generalnie w Solidarności i na tych młodych zrzeszonych w Ruchu Młodzieży Niezależnej. To na naszych barkach, na barkach młodych tak naprawdę spoczywał obowiązek przeprowadzania różnego rodzaju akcji. Starsi podejmowali decyzje, ale duże ryzyko spadało na ludzi młodych, 16-18-latków. I ja jestem dumny z tego. Cieszę się, że jest szef Ruchu Młodzieży Niezależnej Marek Rusakiewicz, który kierował naszą organizacją, która zrzeszała kilkaset osób młodych ludzi, nastolatków. I o tym musimy pamiętać. Jestem z tego dumny.
Ocal mnie od pogardy Pan.
Słyszymy dzwony kościelne, właściwie kaplicy, w której odbędzie się za pół godziny już msza.
To jest okazja do spotkania się ludzi, którzy czasami wiele lat się nie widzieli i podziękowania, zwłaszcza tym osobom, którym może w tych czasach jest trudno, nie poradzili sobie w tej nowej rzeczywistości, może sobie trochę ją inaczej wyobrażali, ale mimo wszystko tamten okres dla nas wszystkich gdzieś tam w sercu jest głęboko istotny i zostanie chyba do końca życia.
Marek Rusakiewicz, założyciel Ruchu Młodzieży Niezależnej. Po 1989 roku najmłodszy poseł na Sejm Rzeczpospolitej pierwszej kadencji.
Co panu zostało z tamtych czasów?
Na pewno te ideały, mimo wszystko. I niezależnie od tego, co się dzieje, nawet na scenie politycznej, którą bardzo krytycznie oceniam, to poczucie, że najważniejsze rzeczy zostały osiągnięte. Mamy wolną Polskę, demokratyczną. Teraz tak naprawdę zależy od nas samych, co będzie dalej.
Wtedy, co było najważniejsze, pan organizował młodzież.
Miałem kilkanaście lat, więc próbowaliśmy się zorganizować, próbowaliśmy przeciwstawić się temu złu, które widzieliśmy na zewnątrz, na co dzień. Nasza działalność przyjmowała bardzo różne formy, ulotki, napisy na murach, plakaty, audycje Radia Solidarność nadawane w trakcie dziennika telewizyjnego czy tuż po nim.
Jak to robiliście?
Cała właściwie logistyka wcale nie taka prosta w tamtych czasach. Zorganizowanie nawet papieru stanowiło kłopot, czy maszyny do pisania, już nie mówiąc o sprzęcie radiowym, ale który stworzyli nasi koledzy wraz z kolegami starszymi, elektronicy. Ja koordynowałem tę pracę, a po części robiłem prawie wszystko, można powiedzieć.
Dzisiaj po latach przedstawiciele Solidarności Walczącej, Solidarności z lat 80., niektórzy przynajmniej, mają trochę goryczy w sercach, że te ideały, o których i pan wspomniał, tak nie do końca zostały wykorzystane.
Chciałoby się, o może tak, na pewno chciałoby się, żeby było lepiej, żeby w polityce panowały ideały, żeby były walki na argumenty, a nie na wyzwiska. Natomiast ja myślę, że najważniejsze rzeczy osiągnęliśmy. Polska jest wolna, jest w Unii Europejskiej, jesteśmy w innych sojuszach, jesteśmy bezpieczni. Świat się też zmienił, w tym między innymi dzięki Polsce. Natomiast no, pewnie też jest ten żal wielu ludzi, że wyobrażaliśmy sobie może, że jak odzyskamy tę wolność, to my będziemy, nie wiem, jakoś dużo lepiej będzie nam się żyło, a może lepiej od tych, którzy nie działali. Jestem daleki od takiego myślenia, bo po prostu nie po to robiliśmy, żeby mieć z tego jakiekolwiek korzyści.
Ale wielu skorzystało.
Czasami patologie się pewne też zdarzają, ale to nie może stanowić o wartościowaniu tamtego okresu czy tamtego działania. W tych momentach trudnych chyba tak często było, że Polacy potrafili stawać na wysokości zadania. Gorzej, kiedy przychodzi zwykła rzeczywistość, kiedy trzeba normalnie pracować dla tej Polski, kiedy trzeba było się uczyć też dla tej Polski, to może ten okres też nie wszyscy potrafili to wykorzystać, czy nie potrafią odnaleźć się w tej normalnej rzeczywistości.
Radio Solidarność. Słuchajcie Radia Solidarność. Dzisiejszą audycję dedykujemy Grzegorzowi Sychli, odbywającemu obecnie zasadniczą służbę wojskową oraz wszystkim młodym żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego. Szeregowy Grzegorz Sychla w październiku 1987 roku.
Pana działalność była związana
z Westylonem od początku. Byłem w komitecie założycielskim. No i potem, gdy wybuchł stan wojenny, no to wiadomo, wkurzyliśmy się i trzeba coś robić. No.
Paweł Szymkowicz, współzałożyciel Podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej w Gorzowskim Stilonie, członek Rady Regionalnej Solidarności i Komitetu Założycielskiego Legalnej Solidarności.
Próbowaliśmy tak najpierw na własną rękę. Tu składki zbieraliśmy, pomagaliśmy ludziom, internowani już byli, to pomagaliśmy rodzinom internowanych. No i w 1982 roku założyliśmy Podziemną Komisję Zakładową. Wydawaliśmy gazetki stylonowskie, drukowaliśmy Feniksa. Właśnie byłem jednym z tych, którzy drukowali pierwszego Feniksa, bo to było kilka grup. Stenia Hejmanowska gdzieś drukowała na strychu. Natomiast ja z kolegą Duczymińskim i Przesmyckim drukowałem u niego w domu, ale jego brat był bardzo, bardzo temu przeciwny. No i wpadł raz tam właśnie do niego, do domu ze zbekami. Zawinęliśmy wszystko w koc i zaczęliśmy uciekać przez ogródki tam koło stadionu Stilonowskiego.
Czyli brat wydał brata?
Bo to był komuch, taki ten strażak, taki, no. A ten brat, młodszy brat był pozytywny, był z nami, działał aż do końca wojny. No. Oddałem Solidarności 10 lat życia. Także byłem dumny, że jestem w Solidarności. Nawet gdy byłem w więzieniu, to zawsze mówiłem, że ja nie jestem żaden złodziej, żaden tego, jestem więźniem politycznym. Zawsze to podkreślałem. Natomiast teraz, trudno mi powiedzieć, w tej chwili mam bardzo małą emeryturę, 860 zł dostaję na rękę. Przez cały czas stanu wojennego nie dostałem ani grosza podwyżki. Odszedłem w 1992 roku na rentę. To już zostaliśmy zapomnieni, chociaż ja nie żałuję, bo to naprawdę to było moje wielkie szczęście, moje wyzwanie. Tego nie żałuję, chociaż spotykam się z takimi nawet zarzutami. Tacy młodzi chłopcy, gdy się dowiedzieli, że ja siedziałem za Solidarność, za tego, to no, ten facet chyba nienormalny. Za Solidarność siedział, teraz nie ma z czego żyć i po co on się tam prał? To młodzież nie rozumie tego. Pustka. Pustka. Zostaliśmy opuszczeni, zostawieni sami. Została pustka. Mówią niektórzy znajomi, miałeś klapki na oczach i widziałeś tylko Solidarność, więcej niczego nie widziałem. Teraz nie mam tych klapek i widzę zupełnie inaczej. Źle widzę. Została pustka. Nie Solidarność, tylko została pustka. Tak myślę. To są wspomnienia takich ludzi jak ja, którzy tym żyli, z tym spali, z tym chodzili.
Panie Pawle, to dlaczego tak naprawdę pan przyjechał, jeżeli tyle jest w panu goryczy? Przecież tutaj odżyją pewne wspomnienia i może będzie panu gorzej.
Nie będzie mi gorzej. Nie będzie gorzej. Mimo to, że czuję tyle goryczy, ale Solidarność dla mnie była wszystkim i nadal zostanie wszystkim.
Każdy twój wyrok przyjmę twardy przed mocą twoją.
Roman Rutkowski, Do niedawna przewodniczący zarządu regionu Solidarności, członek komisji rewizyjnej na szczeblu krajowym.
Zaczyna się msza święta, która w jakiś sposób ma uhonorować tamte czasy i tamtych ludzi.
Powiem szczerze, że tak bardzo miło wracam do tamtych czasów, bo mimo możliwości aresztowania, mimo powiedzmy ustroju komunistycznego i tak dalej, to jednak wówczas wiele spraw można było określić mianem czarno-białych. I opis rzeczywistości na zasadzie czarno-białej było wiadomo, co jest białe, a co jest czarne, a ściślej czerwone, to tak na marginesie.
Czyli kto jest dobry, kto jest zły, tak?
Tak, no oczywiście, wiadomo, że dobra była Solidarność, bo walczyliśmy o wolną Polskę. Źli, no to byli wszyscy ci, którzy reprezentowali tamten ustrój. Wtedy byłem studentem, rok 80-81, więc niezależne zrzeszenie studentów. Potem po wprowadzeniu stanu wojennego, no wcześniej był oczywiście strajk na uczelni, stan wojenny zastał nas na strajku. Działalność w Poznaniu, tam zostałem aresztowany, skazany, trochę odsiedziałem. Kiedy trafiłem już do Gorzowa na stałe, znaczy wróciłem, jestem gorzowianinem od urodzenia, to niemal od razu włączyłem się tutaj w działalność podziemną. Najpierw drukowałem Feniksa, organizowaliśmy aspekty, współredagowałem Pokolenie.
Kim teraz jest przewodniczący Solidarności?
No pracuję, jestem dyrektorem samodzielnym, publicznym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. No i jakoś sobie radzę po prostu. Zawsze starałem się radzić sobie w życiu i teraz również.
Wspomniał pan, że przychodzi pan tutaj no, w dobrym nastroju. Ja już miałem okazję porozmawiać z kilkoma osobami i przyznam się, że wiele goryczy w głosie tych działaczy z lat 80. wyczułem. To znaczy, że coś takiego się stało, że oni się nie do końca odnaleźli dzisiaj w tej rzeczywistości. Pogubili gdzieś swoje ideały, którymi żyli właśnie wtedy.
Na pewno, bo też powiem szczerze, że wielu z nas, o tak to powiem, inaczej sobie wyobrażało wolną Polskę, w tym ja również, żeby to było jasne. Może tak, jak sobie przypomnę nasze dyskusje, debaty jeszcze, czy to w czasach studenckich, czy jeszcze nawet do roku 88 włącznie, to mnie się wydawało, że w ogóle, gdyby jakimś cudem, w cudzysłowie czy bez, w naszym kraju został wprowadzony ustrój demokratyczny, była wolna Polska, to wszystkie inne problemy stają się marginalne, mniej ważne. No mniej więcej po 2 latach wolnej Polski, jednak no nie tylko ja dostrzegłem, że jednak wolność wyboru, wolność, demokracja to jednak przegrywa, powiedzmy, ze staraniami o ten powszedni, codzienny chleb. I oczywiście, no myślę, że innej drogi w tym sensie nie było. To, co się działo i dzieje w sferze ekonomicznej, to myślę, że wielu jakby oczekiwało większej sprawiedliwości. I tej sprawiedliwości w tych właśnie relacjach to na pewno nie ma. I tutaj oczywiście różnym ludziom jakby potoczyły się te losy. No jedni w wolnej Polsce się rozwinęli, inni, no mówiąc już tak kolokwialnie, się zwinęli.
Czyli muszą być też zawsze przegrani, tak?
Czy muszą być? No, czy tutaj właśnie słowo przegrany w ogóle pasuje do tego określenia? Ja uważam, że nie do końca, no nie, ale są ludzie niezadowoleni ze swojego bytu, zwłaszcza ekonomicznego, powiedzmy sobie szczerze, no bo jeśli chodzi o byt polityczny, no to mój Boże, to mamy taką władzę, jaką sobie wybieramy.
Więc dlaczego przetrzymują postulatów, nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz.
Rozmowa, które przeprowadziłem tutaj już z kilkoma osobami, pojawia się pan.
Ja mam też szczególny stosunek w ogóle do tego, czym była, czym jest Solidarność, dlatego że ja w tamtym czasie byłem milicjantem. Ja w tamtym czasie byłem przecież od 77 roku funkcjonariuszem milicji.
Marek Surmacz. W tamtych czasach milicjant sympatyzujący z gorzowską Solidarnością. Później radny i parlamentarzysta.
Oczywiście nie ukrywam, bo to już jest jawne. Miałem kontakty z podziemiem solidarnościowym po stanie wojennym. Dla mnie postaci dziś zatrzymane na chwilę, w tamtym czasie. Staszek Żydkowski, Stenia Hejmanowska, Marek Rusakiewicz, wiele innych, które to dopiero po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, to legendy tamtego czasu. Później z nimi współpracowałem oczywiście już w czasie mojej aktywności politycznej po 90 roku. To szczególne spotkanie. No i na tle tego wszystkiego, ale w środku w tym wszystkim ksiądz Witold Andrzejewski. Też od tamtego czasu postać, znaczy mnie osobiście znany jeszcze od lat 70., 60. właściwie, ale jako małego chłopca, ale tu w tym środowisku osoba wskazywana niewątpliwie jako przewodnik duchowy. Ogromna radość, że tyle osób w tym jednym miejscu udało się mimo wszystko zebrać w takim momencie. Po 25 latach to to jest odległość dla młodych ludzi niewyobrażalna, bo to prawie archeologia zupełna.
Ciekawa sprawa, jak milicjant staje się opozycjonistą?
Wydaje mi się, że to co dzisiaj wspominał o tym chyba ksiądz Witold i Staszek Żydkowski przed chwilą mówił, że każdy z nas miał obowiązek. No i każdy z nas miał możliwość. I ja wtedy wedle tamtych możliwości stanąłem po stronie, no dziś wiadomo już, słusznej. Ale to nie było łatwe w tamtym czasie z pewnością i to prawdopodobnie chyba jednak środowisko. To rodzina, to dom, to ukształtowanie świadomości. Ja bardziej byłem, powiedziałbym, obcym ciałem w samej milicji od samego początku. Wielu się moich kolegów dziwiło w tamtym czasie, że ja podjąłem taką decyzję. Ale wtedy chciałem być policjantem zwyczajnie i nie zważałem za bardzo na to, co dzieje się w otoczeniu politycznym. Bardziej chciałem być takim zwyczajnym stróżem prawa. To potem uzyskałem przydomki różnego rodzaju, tam szeryf, walczący z wilkami i podobne inne rzeczy. Ale wtedy, kiedy podejmowałem decyzję i kiedy powstawała Solidarność, to ja nie miałem wyboru. Rzeczywiście bardzo wiele osób ma poczucie nie tyle zawodu, ale niespełnienia, zmarnowania wielu szans. No ale jeżeli dokonaliśmy wyboru, że chcemy postępować w zgodzie z zasadami demokratycznego państwa, czyli dopuszczać do tego, żebyśmy mieli swobodę wybierania ludzi, to demokratyczne procedury są jedynymi, które pozwalają weryfikować na bieżąco własne wybory. Jeżeli mamy do kogoś pretensje, to powinniśmy je w pierwszym rzędzie mieć do samych siebie, że nie zaangażowaliśmy się bardziej aktywnie, że pozwalaliśmy innym na mocniejszą aktywność, że dzisiaj podobne postawy się też ujawniają, negatywne, że taki zwykły koniunkturalizm ludzki niestety wbija szpilę w bieżące wydarzenia, że tych ludzi z takim twardym, zbudowanym kręgosłupem, kośćcem moralnym, energetycznym, życiowym jest tak niewielu, którzy chcą być przewodnikami. Hasło tak, ale czyny niestety nie.
Tu Radio Solidarność. Nadajemy audycję Radia Solidarność przygotowaną przez FKW Gorzów. Dzisiaj to jest 25 marca 1988 roku. Członkowie Rady Regionu NSZZ Solidarność w Gorzowie przeprowadzili w centrum miasta pokojową manifestację protestacyjną pod hasłami: protestujemy przeciwko podwyżkom cen, dość zaciskania pasa, chcemy żyć godnie.
Miałem okazję porozmawiać już z kilkoma osobami, ale głównie byli to mężczyźni. Wydawałoby się, że walka jest domeną męską, a przecież nie.
No. Ponad 80 osób, które były internowane w pierwszą noc stanu wojennego. Z Gorzowa zatrzymano pierwszej nocy 4 panie, następnego dnia jeszcze jedną i w ciągu kilku dni było nas 10.
Grażyna Pytlak, publicystka, redaktorka podziemnych wydawnictw, współpracowniczka Radia Solidarność, działaczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Represjonowanym.
Prowadziłam redakcję, w której oprócz pani maszynistki byli rzeczywiście sami panowie i wszyscy mieli jedno i to samo imię, Jurek.
To był pseudonim, czy to...
No... Nie, tak się złożyło. Kobiety były niezastąpione w niektórej działalności, dlatego że tak, przepisywanie różnych tekstów na maszynie było dużo. Bardzo takich fantastycznych pań. Pani Hejmanowska, która w zasadzie zakładała tą regionalną komisję wykonawczą razem ze Zbyszkiem Bełzem. A potem zdarzało nam się coś, o czym nigdy ani ja nie pisałam, ani nigdy nie opowiadałam. Naszych panów, wodzów, od czasu do czasu przymykano. Znikali nam nieraz na całe miesiące. Pamiętam, że tak siedział wtedy przewodniczący Solidarności Nadziemnej, pan Edward Borowski. Siedział też Stasiu Żydkowski, który już po Bełzie przejął podziemie. I w zasadzie całe to podziemie spadło na kogo? No na kobiety. I sztab był w domu pana Żydkowskiego. Jego zastępowała dzielnie jego osobista małżonka, Stasia Żydkowska, która miała dwoje małych dzieci w domu i pracowała. Tam jeszcze parę innych osób i ten sztab kobiecy zawsze przez te trudne, przez te rafy przeprowadzał tą Solidarność, aż panowie wrócili. W wózeczku dziecinnym dosyć dobrze się przemycało różne rzeczy. Na przykład z wydarzeń 30 sierpnia, tak, 82 roku, kiedy doszło do manifestacji, to aparat, z którego były robione zdjęcia tej manifestacji, wyjechał z miejsca zdarzenia w wózeczku, w którym leżał mały Ignacy Żydkowski.
Pani miała też okazję się bać, chociażby incydent w tej suce milicyjnej, kiedy to doszło do wypadku.
Pierwszy lęk był związany w ogóle z zatrzymaniem. To była noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Po kilku godzinach wyjaśniło się, że nie jestem sama, że są koleżanki. Później było więzienie, czy właściwie areszt śledczy w Poznaniu, a następnie wyjazd w nieznane. Zawsze te przejazdy w nieznane były okropne. Z Gorzowa do Poznania też nas przewozili, nie mówiąc absolutnie dokąd jedziemy i po co.
To był element walki psychologicznej.
Tak, tak. No, z takim zatrzymaniem się w środku lasu. Ja naprawdę do dzisiaj pamiętam ten swój pierwszy taki, nie lęk, tylko takie przekonanie, że to może być już koniec życia, że oni nas w tym lesie rozstrzelają zwyczajnie. Później jak jechaliśmy tam do Gołdapi, wypadek miał miejsce późno, gdzieś koło 20 może. Dokładnie już nawet nie pamiętam. Ale przez cały dzień od świtu jechałyśmy na wschód. Można było łatwo przypuszczać, że przejedziemy granicę i już więcej nas nikt nie zobaczy. Taką informację zresztą nam sprzedały nasze rodziny. Bezpieka ich namówiła, żeby przyjechali do nas i żeby nas uprosiły, żebyśmy podpisały lojalki, bo jak nie podpiszemy, no to wiadomo, kierunek wschód i białe niedźwiedzie. I te rodziny, jak się z nami żegnały, to były przekonane, że my się więcej nie zobaczymy. Ale nikt mnie wtedy nie był w stanie namówić na żadne lojalki i takie tam chocki, klocki. I cieszę się. Ja bym chyba nie czuła się taka zadowolona z tej przemian, jakie zaszły w Polsce, gdybym coś takiego wtedy zrobiła. Mimo, że to były warunki szantażu, przymusu jakiegoś, opresji, ale nie trzeba było tego robić. No a potem był też lęk o zdrowie. Jednak to był poważny wypadek. Wtedy nie było tomografów komputerowych, a już o tym, żeby były w więziennych szpitalach, to nawet mowy nie było. No i skutki tego wypadku się na tyle utrwaliły, że w zasadzie niewiele można było później już zrobić. Ten stan wojenny w moim życiu trwa. Tego się już nie da naprawić. No, ale biorąc pod uwagę, że ludzie płacili nie tylko zdrowiem, ale i życiem, no to jeszcze 20 lat później możemy rozmawiać o tym, prawda? Inni takiej okazji nie mają. To był sens życia.
Ksiądz Witold Andrzejewski, kapelan i przywódca duchowy gorzowskiej Solidarności.
Myślę, że jest ksiądz jak najbardziej odpowiednią osobą tutaj na tym miejscu, 25 lat opozycji gorzowskiej. No i kapelan Solidarności.
Od 80 roku.
Zacząłem pracę z młodzieżą. Między innymi tu w Gorzowie stworzyłem duszpasterstwo akademickie. Stworzyliśmy tu im przestrzeń wolności, gdzie można było pytać, rozmawiać, szukać. Tu nie było pytań tabu, tu nie było żadnych tematów zabronionych. I tu mówiło się o rzeczach, których nigdzie indziej mówić nie było wolno. Znaczy bezpieka domyślała się, że to idzie od nas, ale no nie potrafiła jakoś na szczęście złapać nas za rękę. Pomijając już takie drobiazgi jak podsłuch telefoniczny, który był 24 godziny na dobę, jak zakaz przekraczania granic PRL-u we wszystkich stronach, ja nawet do NRD nie miałem prawa wjeżdżać, kiedy wszyscy inni mogli na dowód osobisty. Stała inwigilacja, no więc to było męczące i to były, wtedy dojeżdżałem na przykład do seminarium, mając zajęcia z klerykami, bardzo często widziałem samochód, który jechał za mną i potem ze mną po kilku godzinach wracał. Próby rozmowy, chyba oni co do mnie to nie mieli złudzeń, że to nic nie da. Nikt mi nie proponował współpracy, bym się obraził chyba, gdyby ktoś mi coś takiego zaproponował. Natomiast były próby inne, były próby zniesławienia mnie. Na przykład pamiętam, że chyba to był 73 albo 4 rok, to się rozpoczęło. Próbowano ze mnie zrobić największego homoseksualisty na ziemiach zachodnich po wyzwoleniu. Tego typu działania były duże. No raz mi przygotowano To przypadkiem wyszło. Samochód do wypadku. Były próby działania przez moją mamę, straszenia mojej mamy. Ja nie zapomnę paru sytuacji, kiedy kilku ubeków już niedawno, dawnych, oni już odeszli wcześniej z UB. Przyszli do mnie i mnie przepraszali, indywidualnie każdy, nic nie chcąc. Tylko mówiąc, że chcą mnie przeprosić, bo ja księdza inwigilowałem. Ja chodziłem nagrywać księdza kazania. Ja muszę to księdzu powiedzieć i prosić o przebaczenie, bo mi sumienie gryzie. Ale to były nieliczne wypadki.
Wszyscy bardzo dobrze wspominają te czasy, jeżeli chodzi właśnie o współpracę z księdzem, ale przed chwilą słyszałem, że ksiądz się godził z kimś na przykład.
Nie, ja się nie godziłem z kimś, tylko doszło do człowieka informacje, że ja go uważałem za współpracownika bezpieki, a to nieprawda. O to chodziło. Ktoś mu jakąś plotę przekazał, coś źle nie zrozumiał. Ja się z nim często nie zgadzałem, a to jest zupełnie co innego w działaniach. Natomiast nigdy go nie, o tym, ten, o którym mówię, nigdy nie myślałem o tym, że on jest agentem bezpieki.
Podobno to spotkanie jest dla wielu z tych, którzy przyjechali, pierwszą okazją, żeby po prostu usiąść i porozmawiać o sprawach, które no, nawet i mogą dzielić co niektórych.
Tak, to na pewno. Na pewno, może nie pierwszą okazją, ale no, jedną z niewielu, ale no, na pewno. Dlatego mówię, no, żałuję bardzo, że nie mogę być, ale obiecałem dużo wcześniej komuś ślub, no i jak już obiecałem, to muszę tego słowa dotrzymać, a ja należę do tych, co dotrzymują słowa. No niestety.
Niebo dzisiaj nie było zbyt łaskawe dla...
Niebo zawsze było łaskawe, a to, że był grat, to jest zupełnie co innego. To nie jest sprawa nieba.
On natchniony i młody był, ich nie policzył by nikt. On im dodawał pieszą siłę. Śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów unosił się dym. Śpiewał, że czas by runął ból. Oni śpiewali wraz z nim.
Nareszcie nie musimy uciekać przed deszczem,
tak.
Co stało się symbolem tego spotkania. Przyjechał pan do Gorzowa aż z Toronto.
Aż z Toronto to nie jest pierwszy pobyt, ale pierwszy z okazji takiej rocznicy, no bo wcześniej nie było 25 lat i nie było też żadnej okazji, żebym się załapał na taką rocznicę. Stąd jest.
Zbigniew Beus, przewodniczący Regionalnej Komisji Wykonawczej Solidarności w Gorzowie, wyemigrował do Kanady.
Jest to okazja do skorygowania wielu rzeczy. Pamięć ludzka jest zawodna i przeprowadzone dzisiaj rozmowy no, dowodzą, że możemy dojść do tego samego punktu, jak sobie tylko dobrze przypomniemy, co jak było.
Kontrowersje z czego wynikały?
Ja nie wiem, czy to były kontrowersje. Były do mnie zastrzeżenia dużego rodzaju, że wyszedłem w pewnym momencie z więzienia, podpisując zobowiązanie do zaprzestania współpracy.
Lojalkę tak zwaną?
Tego nawet lojalką nie można było nazwać, bo to było oświadczenie specjalnego typu.
Co tam było napisane?
Podpisałem zobowiązanie do tego, że będę przestrzegał porządku prawnego istniejącego w kraju i apeluję do tych wszystkich osób, które ze mną współpracowały, aby swoje dalsze decyzje głęboko przemyślały. Wszystko. Nic więcej tam nie było. Ale ja myślę, że ja im oddałem to z nawiązką, bo wyszedłem po pół roku osadzenia w areszcie. A przez parę następnych lat skutecznie drukowałem gazety podziemne i miałem ich w nosie. I tą moją deklarację, zobowiązanie do zaprzestania działalności.
Ale właśnie słyszałem od niektórych osób, że mają panu za złe. Jakby nie rozumiejąc tego, dlaczego tak się stało. Pan idealista, podobno nawet ekstremalnych poglądów, jeżeli chodzi o czystość idei w tamtych czasach.
Faktycznie w rękach miałem projekt kodeksu karnego dla państwa podziemnego. Mm-hmm.
I tu nagle się okazuje, że osoba, która zasłużyła się w sposób szczególny, był pan jeden z pierwszych.
No, byłem pierwszy, to nie ma co ukrywać, byłem pierwszy.
I podpisał.
Ale nie, ale to trzeba inaczej podejść do tego. Te lojalki chcieli wszędzie, żeby im podpisywać. I do mnie zwracali się ten, kto dotarł z pytaniami, co robić. Zresztą my żeśmy później nawet to Fenicie pisali, żeby podpisywać lojalki. Bo zobowiązanie pod przymusem nie jest zobowiązaniem ważnym. Tak zawsze było i jest w prawie cywilnym. Także ja w ten sposób podchodziłem do tego, ale byłem do końca lojalny wobec moich współtowarzyszy z RKW, że w momencie, kiedy złożono mi taką propozycję, ja tą propozycję przekazałem przez adwokata do nich. I od nich dostałem aprobującą odpowiedź, także ja całkiem świadomie, czysto wyszedłem, podpisując to, zresztą nie mając
ani przez moment zamiaru zerwania ze swoją dotychczasową działalnością. Tylko później nie wiadomo skąd się wzięły kwachy, że ja powinienem siedzieć w więzieniu, że ja powinienem być symbolem. Bardzo dziękuję za taki symbol. Już nie chodzi o sam fakt siedzenia w więzieniu, ale fakt bycia na wolności i przydania się na tej wolności dużo znaczy.
Co pan mówił dzisiaj tym, którzy podchodzili i pytali właśnie o te wszystkie fakty związane z tym podpisaniem?
Nie, nawet ja tego nie musiałem wyjaśniać, bo pierwszy raz jak przyjechałem do Polski, kiedy można było już przyjechać, jak komuna padła, chłopcy z Solidarności Walczącej zrobili mi takie publiczne spotkanie z ludźmi. Ja wtedy to wyjaśniam. Teraz wszyscy wiedzą o tym i teraz tego nie trzeba wyjaśniać. Ja zostałem przez naprawdę 90%, a może i więcej ludzi z podziemia przyjęty bardzo dobrze po wyjściu z więzienia. To były bardzo, bardzo nieliczne jednostki, które miały wpływ na to, że mogły w ten sposób nagłośnić sprawę.
A ci, którzy nie podpisywali i byli jeszcze w tym więzieniu rok, dwa, bo też i taki spotkałem.
No ja takich nie spotkałem tutaj. Ale wiem też, jeżeli weźmiemy późniejsze wydarzenia, czyli okrągły stół, w jakiś sposób podpisanie zobowiązań dużo gorszych, bo dotyczących całego kraju. No to o czym tu my mówimy? O jednostkowym przypadku, który dążył do tego, żeby był jeszcze przydatny do czegoś, zanim zwariuje w tym więzieniu. Nie ma o czym nawet wspominać. I nawet osoby, które tu mnie uprzedzano, że może być nieprzyjemna sytuacja. Wyściskaliśmy się i tyle. Zawsze gdzieś tam będą jakieś żale o to, że nie wszystko wyszło tak jak trzeba. Ja wiem, ja znam intencje niektórych osób, że mój pobyt w więzieniu miał być symbolem dla nich, żeby oni mogli kontynuować walkę. A to się mija z celem, to jest bardzo wielka łatwizna. Coś takiego, bo symbole trzeba tworzyć, a nie korzystać z cierpienia innych osób. Miałem być bohaterem. Przypuszczam, że w pewnym sensie tym bohaterem i tak zostałem i to nie zostanie przez nic wymazane. A to, czy bym siedział rok czy półtora roku dłużej, a może jakbym nie podpisał tej deklaracji, tak samo bym wyszedł, nie wiem.
I pożegnał stary świat.
Stan wojenny został mnie jako wiceprzewodniczącego regionu.
Dostał pan jeden z najsurowszych w tym czasie wyroków za działalność polityczną.
Wtedy tak, bo największy wyrok miała Ewa Kubasiewicz. Ona miała 10 lat. 9 lat miał chłopak z kopalni Piast. Ja miałem 8 lat wtedy łączny wyrok, bo miałem wyrok w Gorzowie 5 lat i 3 lata dołożono mi jeszcze w sądzie garnizonowym Zielonej Górze.
Tadeusz Kołodziejski, w 1980 roku przewodniczący Komitetu Założycielskiego Solidarności w Gorzowie.
W jaki sposób pan wpadł?
Raczej nie było wpadki, bo byłem przygotowany do tego, że mnie zamkną. Choćby dlatego, że zanim poszedłem do Ursusa, to pożegnałem się z rodziną, z dziećmi, z pełną świadomością to, że już na pewno z tego Ursusa nie wyjdę. No i tak się stało. Nie? Nie mieliśmy złudzeń, musieliśmy zaprotestować. Choćby dlatego, że internowali naszych kolegów, pozamykali. Nie? Poza tym obligowała nas jeszcze uchwała pierwszego zjazdu krajowego, który mówił, że w wypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, bo o takim się mówiło, byłem strajkiem generalnym. Jako wiceprzewodniczący czułem się zobligowany przede wszystkim tą uchwałą.
Ile pan odsiedział?
Odsiedziałem troszkę więcej jak 2 lata. Łapałem się na kolejne amnestie, ale nie wystąpiłem, nie podpisałem nic, co by przyspieszyło moje wyjście, może tak. Nie. Wiedziałem, że jeżeli mnie zamknęli, to muszą mnie wypuścić. Nie miało znaczenia, czy to 5 dni wcześniej, czy 10 dni później.
Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł.
Tu Radio Solidarność. Słuchacie Radia Solidarność. Mija 17 lat od zbrodniczego pomordowania robotników Gdańska, Gdyni i Szczecina przez Milicję Obywatelską i Ludowe Wojsko Polskie. Ministrem Obrony Narodowej był wówczas obecny pierwszy sekretarz PZPR i przewodniczący Rady Państwa Wojciech Jaruzelski.
Jak rzadko któremu pokoleniu nam się udało to, że myśmy doczekali zwycięstwa. Przeżyliśmy nieprawdopodobnie ciekawe wydarzenia w życiu. I komunizm, i Solidarność, i papież, wizyta papieża w Gorzowie. Takie różne zdarzenia, opresje, z których wychodziliśmy właściwie mocniejsi. Dzisiaj jest stale coś do zrobienia w Polsce. To nie można powiedzieć, że myśmy coś zrobili. Biedny kraj, który się wydobywa z wielu, wielu lat opóźnień, takiego natrętnego komunizmu, indoktrynacji. Kraj ludzi, którzy uczą się być wolni. Czasy są dla wszystkich trudne i dla tych, co walczyli, i dla tych, co nie walczyli. Może jeszcze są trudniejsze dla tych, którzy może mają dostatnie życie, ale nie bardzo mogą sobie spojrzeć prosto w oczy, we własne lustro, prawda? Na pewno należy do tych osób, którym się wiedzie najgorzej, bo ja jak odpadłam na rentę w 1982 roku, tak jest to do dzisiaj, prawda? Podejmuję jakąś działalność społeczną od czasu do czasu, ale to w zasadzie teraz to już tylko w krótkich okresach. Mam jeszcze inne poważne problemy życiowe. Ale wie pan, dla mnie to jest coś niepokojącego, że chce się tą walkę wymienić na drobne.
Czas bohaterów się skończył?
Na bohaterów zawsze jest czas.
W czasach, w których staniały łzy, bo nas byle kto na siłę rozczulał, pełnym blaskiem zalśniło spod rdzy wyświechtane słowo postulat. I już nie brzmi dla nas jak szyfr stary wiersz o współczesnej nam treści. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli.
W naszych szeregach jest naprawdę duża liczba idealistów. I ja wiem, że tak rzeczywiście jest.
Tak było wtedy, a teraz też?
No chcieliśmy wolnej Polski, mamy wolną Polskę. Czy ona nam się podoba, czy nie, to już jest inna sprawa. Pewne osoby pewne rzeczy widziały inaczej, no spodziewały się czegoś innego. No, mamy takie, a nie inne problemy. Życie poszło i rzeczywistość w tym kierunku, a nie w innym. Trzeba się pogodzić z rzeczywistością, starać się naprawiać, jeżeli jest taka możliwość, i iść do przodu.
Solidarność wtedy była tym czynnikiem sprawczym. Teraz jest częścią życia politycznego, społecznego. Czy to miejsce, które teraz zajmujecie, dzierżąc tamte ideały, przenosząc je w nową rzeczywistość, czy ono jest godne, czy ono jest właściwe, czy można byłoby więcej zrobić?
Solidarność, wbrew pozorom, odgrywa dużą rolę w życiu publicznym. Wiadomo, jest to związek zawodowy, natomiast współpracujemy na swój sposób z ugrupowaniami politycznymi, społecznymi. Wiele rzeczy nie dzieje się bez naszej zgody, bynajmniej w regionie gorzowskim.
Czyli Solidarność dzisiejsza jako taki strażnik płomienia, który się tli jeszcze?
Tak to można określić. Strażnik płomienia, który się tli, to jest bardzo dobre określenie. Przyjechało ponad 200 osób z zagranicy, tych, które rozproszyły się po kraju, mieszkają obecnie w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu i wielu innych miastach. Sprawdzili się i mają okazję przy grochówce, przy piwie, przy szaszłyku. My jesteśmy ludźmi normalnymi, nienawiedzonymi. Po ćwierć wieku spotkać się w jednym miejscu, uścisnąć sobie rękę, po prostu Polaków rozmowy.
Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli.
Był to reportaż Cezarego Galka. Pieśni z tamtych lat śpiewała Elżbieta Kuczyńska, bard gorzowskiej Solidarności. Współpraca Zbigniew Bodnar. Czytał Janusz Muński. Radio Zachód, Lipiec 2007.